kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś zapraszam na rozmowę z mecenasem Piotrem Wawrzyniakiem, reprezentującym Konfederację. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy.
Tak się zastanawiam, czy Konfederacja ma dobre wyczucie czasu, dlatego że zbieracie podpisy pod wszystko mówiącym obywatelskim projektem ustawy Otwieramy gospodarkę. No tak, no ale mamy teraz trzecią falę pandemii, najwyższe piki w tym roku. Wczoraj 21 tysięcy zakażeń, nie było jeszcze tak wiele w tym roku. To jest chyba najgorszy czas na tego typu projekty.
Co? Myślę, że nie. Myślę, że nie z tego względu, że my uważamy, że rządzący przez ostatni rok czasu skupili się tylko i wyłącznie na koronawirusie, tak jakby nie było żadnych innych problemów. A prawda jest taka, jeśli chodzi o gospodarkę, że po prostu wiele branż, wiele firm po prostu upada i nie wytrzyma tego, tak? A trzeba pamiętać o tym, że gospodarka skorelowana jest i z ochroną zdrowia i tak dalej, gdyż na wszystko potrzebne są środki.
No a tak, państwo ale
własnych środków nie ma i potrzebuje je od przedsiębiorców, tak? Jeżeli oni nie będą funkcjonować, to środków nie będzie. Będzie
oczywiście
państwa.
Przedsiębiorcy to jest filar naszego państwa, no ale w tej sytuacji to jest, że tak powiem, użyję tego słowa staropolskiego, jest to sytuacja ekstraordynaryjna i po prostu cały świat się zamyka. Nawet ta Szwecja, która przez rok unikała lockdownu, właśnie stwierdziła, że to była strategia zła i że musi wprowadzić taki lockdown. A premier Stefan Löfven stwierdził, że jeżeli zajdzie potrzeba, nie cofnie się przed zamknięciem społeczeństwa. Szwecja.
Proszę pana, ja powiem tak. My doskonale wiemy, że większość Europy robi tak, nie inaczej. Natomiast jeżeli mamy już wziąć porównania, popatrzmy, że w Stanach, Teksas i kolejne Stany całkowicie lockdowny zniosły i się otwierają.
No.
Bierzmy
pytanie, czy nie będzie takiego końca jak w Szwecji, którą jak sobie porównamy liczbę ofiar na choćby na milion mieszkańców, no to jest po prostu zdecydowanie wyżej niż w Danii czy w Norwegii, które się zamykały w tym momencie. Więc
Tylko proszę zauważyć na przykład, że teraz mamy zapowiedź ministra Niedzielskiego, że będziemy ograniczać inne zabiegi medyczne niż te, które związane są z zachorowaniem na COVID, tak?
Mhm. No i teraz mnie też to niepokoi jako obywatela. To
no właśnie. Mamy teraz taką sytuację, jak powiedziałem na samym początku naszej audycji. Rząd skupi się tylko i wyłącznie na walce z COVID, tak? Wychodzi z założenia, tak jakby innych chorób już nie było, że ludzie na zawały, na nowotwory nie umierają. Mamy tylko i wyłącznie COVID.
Dobrze,
jeśli chodzi właśnie o kwestię gospodarki, tak?
No właśnie. No,
państwo musi jakoś funkcjonować. Ludzie muszą jakoś funkcjonować. Te pieniądze z tych rzekomych tarcz, abstrahując od warunków, które są, od różnych obostrzeń, które są, że nie jest tak łatwo to wszystko dostać, no ludzie muszą za coś żyć, tak?
Mm-hmm.
Pieniądze z państwa też się kiedyś skończą i co wtedy, tak? A chciałbym jeszcze dodać.
Prosiłbym, dobra, to proszę dodać, ja potem pana będę pytał o założenia waszej ustawy, bo pewnie to jest najważniejsze.
Chciałbym tylko jeszcze dodać jedną rzecz, tak, jeśli odnośnie o dlaczego otwierać się. Między innymi dlatego, że państwo stworzyło taki zamknięty krąg absurdu. Mianowicie z jednej strony jakieś tam te tarcze są, a z drugiej strony na przykład opodatkowuje się spółki komandytowe podatkiem de facto razy dwa. Pamiętajmy, że spółki komandytowe to jest kilkadziesiąt tysięcy spółek w Polsce. Są przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne. I tak naprawdę tu niby coś damy tarcze, ale jednocześnie wyciągniemy to sobie to z powrotem z podatku.
Oczywiście
tak?
Możemy mówić o poszczególnych rozwiązaniach, czy taki podatek jest właściwy, czy nie. Akurat w przypadku spółek komandytowych wiem, że wielu przedsiębiorców podnosi ten problem, ale z drugiej strony nie możemy pójść w drugą stronę w absurdzie otwierać wszystkich gałęzi gospodarki. No bo przypomina mi się na przykład ta sytuacja z Włoch, kiedy były otwarte nocne kluby, dyskoteki, tłok, a potem ci ludzie poszli do swoich rodziców i dziadków, ich po prostu pozarażali, a tak naprawdę pozabijali.
Tylko pamiętajmy o tym,
nie
że
każda branża może być otwarta w pandemii.
Tylko panie redaktorze, my ciągle wychodzimy z założenia, że COVID jest jakąś nieśmiertelną chorobą i śmiertelność wynosi 90% albo podobnie. Natomiast to mamy na odwrót. Ludzie umierają również na inne choroby. Pamiętajmy też, że trzeba patrzeć kompleksowo, tak, bo to mamy inne problemy powstają teraz, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Depresje. Państwo będzie musiało mieć na to pieniądze.
No, dobrze, ale czy sposobem na depresję jest otwarcie klubów nocnych i stłoczenie ludzi?
Myślę,
jeżeli otwieramy całą gospodarkę? Tak jak postulujecie?
Wie pan co, my musimy patrzeć, problem naszych rządzących jest taki, że oni patrzą tylko jednowymiarowo, oni nie patrzą kompleksowo na problem, tak? A żeby spojrzeć kompleksowo na problem, trzeba patrzeć na poszczególne gałęzie i patrzeć, do czego to wszystko do nas doprowadzi. My natomiast patrzymy tylko tak, żeby było jak najmniej zakażeń, gdzie pamiętajmy o tym, że bardzo duża liczba tych zakażeń to są również zakażenia bezobjawowe, tak? Ci ludzie to tak de facto...
No tak, i właśnie testu, najgorzej, jak ci bezobjawowi potem pójdą do tych osób starszych. Dlatego mówię, czy wszystkie branże, bo pan mówi kompleksowo, no to kompleksowo wszystko otwieracie. To budzi mój niepokój, dlatego że w tym momencie są miejsca, gdzie te skupiska ludzi są ogromne, a wirus się przenosi przez kontakt międzyludzki.
No tak, ale ja ciągle wracam do meritum, mianowicie my nie uważamy, aby COVID był na tyle poważną i ciężką chorobą w odróżnieniu od innych, które całkowicie odłożyło się na bok, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że w przestrzeni ostatniego roku ludzie w Polsce umierają tylko i wyłącznie na COVID.
Wie pan, tylko że może nie,
więcej,
natomiast
powiem,
ja nawet dzisiaj rano czytałem...
I powiem więcej. I ja bym był ostrożny względem oceniania tego przez pryzmat oficjalnych statystyk, zgonów i tak dalej, gdyż dobrze wiemy, że często jest tak w szpitalach, że ludzie umierając na inne choroby mają wpisywany COVID z tego względu, że NFZ wtedy wówczas wypłaca większe pieniądze, tak?
Być może tak jest, ale wie pan...
Nie kierujmy się tymi statystykami, że tam jest tyle tysięcy, bo jakby tak dobrze zweryfikować, to się zaraz okaże, że to
wygląda
zupełnie inaczej.
Tylko że ja dzisiaj na przykład czytam Pawła Rejewskiego, lekarza z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, który mówi o tym, że... Na jego oddziale pod respiratorem walczy o życie 33-latek, a jego koledzy wypisali w tym tygodniu akty zgonu 20-30-latków. Wszystko z powodu COVID-u i to nie było dmuchane dęte, bo to się działo na jego oczach. Więc to nie jest jednak zwykła choroba.
Mamy się przerzucać teraz na przykład argumentami lekarzy. No to ja mogę tutaj zacytować pana Piotra Watołę, wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Czy on pracuje w szpitalu zakaźno-obserwacyjnym?
Mamy tak naprawdę, że tak powiem, taką medialną pandemię w blasku fleszy i naprawdę skupiamy się na tym, na czym nie powinniśmy. Tylko na jednej chorobie, zakładając, że innych nie ma.
Oczywiście, że są. Ja się z panem zgadzam, że te inne dziedziny są zaniedbane i tutaj państwo ma pewnie wiele do zrobienia, natomiast nie można pewnych rzeczy w ogóle negować w czambu. Panie mecenasie, to jest dobry moment, żeby pan przedstawił założenia ustawy o otwieraniu gospodarki. Co chcecie w tych założeniach osiągnąć?
Wie pan co, my jako Konfederacja jesteśmy zwolennikami, że tak powiem, jak najmniejszych liczby przepisów, rozporządzeń i tak dalej. My po prostu chcemy, żeby otworzyć tą gospodarkę po to, żeby mogli funkcjonować. Bez warunków, bo to nie chodzi o to, mamy teraz wprowadzać obostrzenia na przykładzie polskiego podatku estońskiego, który estońskim jest tylko z nazwy, tak, bo ma szereg obostrzeń. Nie, po prostu my chcemy otworzyć gospodarkę po to, żeby umożliwić ludziom normalne funkcjonowanie. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli restauracje niech będą. Płyny dezynfekcyjne, odstępy i tak dalej, ale dajmy ludziom prowadzić działalność.
Tylko
tak?
Czy pan da gwarancję, że w każdym przypadku ten reżim sanitarny jest skuteczny?
Ale to pytanie wie pan co do rządzących, tak? Bo
nie,
rządzący...
to jest pytanie do epidemiologów, oni mówią, że nie jest skuteczny.
Odnośnie epidemiologów, proszę zauważyć jedną banalną i śmieszną rzecz. Znaczy rok czasu potrzebowało państwo otoczone szeregiem profesorów, specjalistów, żeby stwierdzić, że przyłbice nie są nieskuteczne. O to wie pan co, no nie można też tak iść z założenia, że to, co powiedzą w telewizji, to jest prawda i tak dalej, bo się okazuje, że po roku się to zmienia, tak? No bo rok potrzebowali na to, żeby stwierdzić, że przyłbice nas nie chronią, tak? Mhm. Także no naprawdę nie patrzmy ślepo w to, co mówią w telewizji. Zaczniemy po prostu sami też myśleć i rozsądnie oceniać sytuację.
Pan mówi tak,
biorąc pod uwagę,
że wasza ustawa pozwoli wszystkim przedsiębiorcom i pracownikom wrócić do pracy, da możliwość odbudowania obrotów i odbudowania zarobków ich rodzin. Jasne, to jest słuszne, ja się z tym zgadzam, bo wiem, jak wielu przedsiębiorców cierpi, no ale jeżeli, tylko że problem w tym, że być może zarobią pod warunkiem, że przeżyją, że nie zachorują, że kogoś nie zarażą ze swoich rodzin. To jest sytuacja nadzwyczajna.
Widzicie pan, problem jest tego typu, że jeżeli będziemy twierdzili, że COVID to jest jakaś śmiertelna, strasznie choroba i 90% osób zarażonych umiera, no nie, 90% nie umiera.
Nie, ale jest śmiertelną
odwrócone
chorobą w niektórych sytuacjach.
Jest, ale tak jak rozmawialiśmy od początku, bo to tak nie da się na ten temat COVID-u rozmawiać wyrywkowo, że wyciąga tylko poszczególne elementy, trzeba patrzeć na to kompleksowo, tak? I no nie może być tak, że z powodu COVID-a my, jeżeli, powiem taką rzecz, gdybyśmy my zaczęli teraz podawać codziennie, ile ludzi umiera, czy to na nowotwory, czy na zawały serca, no to tak naprawdę ludzie byliby przerażeni, tak jak odnośnie COVID-u, że zaraz pół społeczeństwa umrze na te choroby, jakbyśmy takie statystyki podawali. To jest zastraszanie społeczeństwa, a jeszcze raz pragnę podkreślić, że te statystyki moje to nie są wiarygodne, bo w szpitalach w mojej ocenie nie wpisuje się zawsze właściwej przyczyny
tylko,
zgonu. Tak? Ludzie mi też opowiadają z konkretnych przypadków.
Tylko, że z boku, jak się na to patrzy, to zawsze można stworzyć teorię, do której wszystko będzie pasowało. No gdzieś musimy na jakichś danych się oprzeć. Musimy, jeżeli na przykład będziemy podważać epidemiologów, ich rekomendacje, to oczywiście możemy. Ale to kogo mamy słuchać?
Ale proszę pamiętać, że odnośnie epidemiologów, chcę podać taki przykład. Zeszłego roku, ja pamiętam, jak główny epidemiolog medialny z kraju, profesor Krzysztof Simon, mówił, że tamte wakacje, to my w ogóle tam będą zupełnie inne, my spędzimy je w domach i tak dalej, po czym po 2-3 tygodniach profesor Simon sam nadaje kolejne relacje z koło brzegu z wakacji. No to jak to podchodzi wiarygodnie do tego typu rzeczy?
No, wie pan, to
odnosi się do faktów. Ja mówię o faktach.
Ale jest pewna rekomendacja. No to co, epidemiolodzy na całym świecie zawiązali z Billem Gatesem spisek w takim razie. No bo, wie pan, to jest tak, że działa jakiś zespół, który tworzy rekomendacje bardzo podobne do tego, co jest w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji. Mogę wymieniać właściwie cały świat. Wszyscy się sprzysięgli. W imię czego?
Ja nie wiem, w imię czego, tak? Ja nie chcę tutaj tworzyć teorii spiskowych, tak? Dlatego mówię, pozostawiam to rozsądkowi ludzi, tylko mówię, nie można patrzeć przez pryzmat jednowymiarowo tylko, tak? Bo ja mam wrażenie, że naprawdę rząd, podejmując decyzję, bierze pod uwagę tylko, nie bierze pod uwagę nic innego, nie bierze pod uwagę konsekwencji, które powstaną dla naszego państwa, dla społeczeństwa za pół roku, rok, dwa, trzy z powodu obecnie prowadzonych działań. To jest problem.
Panie mecenasie, proszę mi powiedzieć, czy wy deklarujecie, że chcecie pomagać przed sądami przedsiębiorcom, którzy wobec których sanepid postępowania administracyjne zgłosili się do was, tacy przedsiębiorcy?
Oczywiście, bardzo duża liczba.
Tak? Bo w Poznaniu 5 takich przedsiębiorców. Czy któryś z nich korzysta z waszej pomocy prawnej?
Z mojej również korzysta osobiście. Ja sam jestem również członkiem Kongresu Polskiego Biznesu, Sławomira Mecena, który podjął się bezpośrednio tego działania. I mogę powiedzieć, że na terenie całej Wielkopolski bardzo duża jest taka liczba takich osób. Miałem bardzo dużo telefonów. Mam ileś spraw prowadzonych przeciwko sanepidowi. Jak one się skończą? Myślę, że podobnie jak sprawa w Opolu. Tak,
znam
bardzo
ten
głośna.
Wyrok. Mm-hmm.
Także tam w tym wyroku. I to właśnie kolejna kwestia, panie redaktorze, o którą warto zwrócić uwagę, tak? Okej, no wprowadzamy sobie obostrzenia tak dalej, a dlaczego nie zgodnie z prawem?
No pytanie, jest ustawa z 28 października ubiegłego roku, która na przykład daje możliwości karania, czy nieprzyznawania pomocy przedsiębiorcom, którzy nie stosują obostrzeń.
No tak. Ale obostrzenia,
są nielegalne. Posłowie.
Ale Konfederacji nie.
No dobrze, nie Konfederacji, ale nie jest demokracja. Większość Sejmu to przegłosowała, prezydent podpisał.
No ale
ustawa obowiązuje.
Ale jak, do końca. Niech pan zwróci uwagę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu i inne sądy, które poszły za tym wyrokiem, wyraźnie wskazały, że te przepisy zostały wprowadzone w sposób niekonstytucyjny, tak? Czyli one nie obowiązują. I sąd skorzystał z prawa do tego, bo tylko sądy mają w Polsce takie prawo, że mogą z powołaniem się na konstytucję nie zastosować jakichś przepisów wprowadzonych.
No to w takim razie trzeba byłoby się odwołać do Trybunału i tę sprawę wyjaśnić, dopóki tego nie ma.
Sprawa będzie zakończona, myślę, że niedługo, z tego względu, że sanepid w sprawie opolskiej odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny ten wyrok utrzyma w mocy, to temat jest zamknięty.
No, zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie. Natomiast jest pytanie takie, co robić w tej sytuacji? Jakie wy proponujecie rozwiązania? No bo to może taką puentę naszej rozmowy.
Dajmy ludziom normalnie żyć i prowadzić swoje biznesy.
Nie da się normalnie żyć. No nie da się, jest pandemia.
Wmawiamy ludziom, że się nie da normalnie żyć. Jest pandemia.
Zaraz
ale
pan powie, że wmawiamy ludziom, że jest pandemia.
Nie mówię, że jest pandemia. Mówię, jest pandemia, ale choroby, która nie powoduje tak wysokiej śmiertelności. Oczywiście jest śmiertelność. My tego absolutnie nie kwestionujemy, tak? Ale mówię, trzeba patrzeć na sprawę kompleksowo. Jakie to będzie powodowało skutki na różnych płaszczyznach dla naszego państwa, naszego społeczeństwa za pół roku, rok, dwa, tak? Bo tego się nie bierze pod uwagę, tak? Ludzie upadną. I z czego będą mieli żyć? Z czego na garnuszek państwa przejść? No chyba nie o to chodzi.
Dobrze, czyli co? Pełne otwarcie gospodarki bez jakichkolwiek ograniczeń w tej sytuacji?
Tak jak powiedziałem, prowadzenie tego z zachowaniem reżimu sanitarnego, odstępy, maski, ewentualnie płyny dezynfekcyjne. Natomiast dajmy ludziom żyć i prowadzić swoje biznesy.
Zapytam pana jeszcze raz o tę dyskotekę. Powinny być otwarte kluby nocne, gdzie ludzie są pół metra od siebie?
Pan, a w sklepie nie są pół metra od siebie?
Nie, w sklepie powinien być zachowany dystans 2 metrów i są takie nawet
powinny, ale mówmy o praktyce, tak?
Ale w klubie nocnym powinien być otwarty, czy nie? Panie mecenasie, powinien czy nie?
Jeszcze raz panu podkreślam. Uważam, że powinniśmy otworzyć całą gospodarkę.
Dziękuję. Mecenas Kurzyniak, Konfederacja Gość Porannej Rozmowy Radia Poznań. Kłaniam się. Dobrego tygodnia, dobrego weekendu.
Kłaniam się również. Pozdrawiam. Do widzenia.
Kluczowy temat.